sami swoje radio. Słuchaj po swojemu.
Łukasz Zalewski, dzień dobry. W ramach naszego cyklu medycznego prezentującego tematykę związaną z pandemią koronawirusa, dzisiaj zapraszamy Was, drodzy słuchacze, na spotkanie z naszym kolejnym ekspertem. Jest nią pani Agnieszka Larisz, położna NHS, która współpracuje m.in. z Polską Szkołą Rodzenia w UK. Jest również międzynarodową certyfikowaną konsultantką laktacyjną. Pani Agnieszko, COVID-19 miał ogromny wpływ na nasze życie w tym roku, a NHS był pod ogromną presją. Czy może pani nam powiedzieć trochę więcej o tym, jak wyglądały usługi położnicze w tym mijającym roku, w tym roku pandemicznym?
No na pewno wielkie zmiany zaobserwowaliśmy w szpitalach. Wiadomo, dużo rzeczy się zmieniło, te nasze usługi, pomimo tego, że oczywiście musiały dalej być kontynuowane, to nie jest coś, co można przestać robić, ale musiały zacząć wyglądać zupełnie inaczej. Szczególnie jeżeli chodzi o wizyty w szpitalach, na pewno kobiety, które były w ciąży w zeszłym roku, zauważyły, że nie mogły przychodzić ze swoimi partnerami, że część wizyt odbywała się poprzez telefon albo poprzez internet, jakoś wirtualnie. To była wielka zmiana. Na pewno kobiety, zauważyłam, zaczęły się bać przychodzić do szpitala, więc mniej było tych kobiet przychodzących z jakimiś problemami. Oczywiście samo przyjście do szpitala wiązało się z tym, że cały personel był ubrany w stroje ochronne, że kobiety musiały nosić maseczki, również wizyty po porodzie były ograniczone. Także na pewno mniej wizyt. Z naszej strony oczywiście na początku wielki strach, bo było to nieznane, nie wiadomo było, co nas tak naprawdę czeka, jak się zachować, jakie jest ryzyko dla kobiet i dla ich dzieci. Po jakimś czasie, jak ta wiedza zaczęła do nas jakby wpływać, jakieś badania naukowe zaczęły pokazywać, jakie jest najlepsze wyjście, przyzwyczailiśmy się do tego, zostały wprowadzone odpowiednie środki zachowawcze.
Czy dzisiaj po tych doświadczeniach możemy powiedzieć, że przyjście do szpitala w trakcie jeszcze trwania tego COVID-19 jest już bezpieczne?
Myślę, że jest bezpieczniejsze niż na początku. Dalej te wszystkie środki ochronne są zachowane, czyli dalej bardzo wysoka higiena, mycie, sprzątanie. Oczywiście wszędzie są maski dostępne, są płyny do dezynfekcji rąk. My dalej nosimy maski i stroje ochronne, jeżeli jest taka potrzeba. Zaczynają powracać możliwości partnerów, żeby oni przychodzili na wizyty ze swoimi partnerkami, czyli na USG. Nadal oczywiście, jeżeli kobieta ma do nas przyjść, prosimy, żeby nam powiedziała, jeżeli ma jakiekolwiek objawy koronawirusa, żebyśmy o tym wiedzieli. Oczywiście testuje się wszystkie panie, które do nas przychodzą. My wszyscy mamy testy 2 razy w tygodniu. Większość z nas jest zaszczepionych teraz, także myślę, że jest bezpieczniej.
Wspomniała pani o partnerach. Pewnie wiele obaw w związku z tym także powstało, właśnie jeżeli chodzi o wizyty partnerów. Czy możemy to uściślić? Czy to są, mówimy o bezpośrednich partnerach, czy najbliżsi członkowie rodziny również mogą uczestniczyć, czy osoby trzecie, przyjaciółka, przyjaciel, pani, która właśnie za chwilę będzie rodzić dziecko, też mogą uczestniczyć w tych wizytach? Jeżeli tak, to jakie dokładnie stosujecie zabezpieczenia, obostrzenia?
Mówiąc o partnerach, mam na myśli partnerów porodowych, nie partnerów życiowych, bo nie każdy chce mieć przy sobie swojego męża w czasie porodu, niektórzy wolą mieć swoją mamę, czy przyjaciółkę, czy kogokolwiek innego. Ten partner porodowy musi być ten sam przez cały czas porodu, czyli może być to jedna osoba i nie mogą się te osoby wymieniać. Więc ktokolwiek przyjdzie nawet na ten pierwszy etap, jeżeli jest powiedzmy wywoływanie porodu, ta sama osoba musi być podczas porodu i w okresie poporodowym. Oczywiście ja mówię to na podstawie szpitala, w którym pracuję. Możliwe, że w innych szpitalach jest to już troszkę bardziej rozluźnione, chociaż nie sądzę, bo zazwyczaj wszystkie londyńskie szpitale robią to samo w tym samym czasie. Nie ma odwiedzin żadnych innych osób, nawet jeżeli to są dzieci tej pani, która właśnie urodziła, nie mogą przyjść do nas do szpitala.
Teraz porozmawiamy już chwilę o zasadach dotyczących opieki przedporodowej i poporodowej. Dlaczego inne są zasady stosowane przed i po?
W pewnym sensie inne, ale nie do końca.
Podobne.
Podobne. Czyli dalej jest ta zasada ograniczania ilości osób, które przychodzą do szpitala. Jeszcze do niedawna nie mógł nikt poza kobietą przyjść na USG. Teraz już może przyjść jedna osoba z nią, więc powoli wracamy jakby do tego, co było wcześniej. W czasie porodu, tak jak mówiłam, jedna osoba, natomiast w okresie poporodowym to często są wizyty w domu u kobiety, więc rzadko przychodzą do nas do szpitala. Czasami są to jakieś kliniki, a czasami są to właśnie wizyty domowe. Wizyty domowe podobnie. Zachęcamy, żeby w pokoju, do którego przychodzi położna, było jak najmniej osób, żeby okna były otwarte, żeby można było umyć ręce, żeby partner przynajmniej miał maskę założoną. Od kobiet nie zawsze wymagamy tej maseczki.
Czy partner może być obecny podczas już samego aktu porodu? Jeśli tak, to jakie właśnie warunki powinny zostać spełnione, aby było to bezpieczne i dla matki, i dla nowonarodzonego dziecka?
To jest bardzo ważne, żeby partner był obecny, dlatego że kobieta potrzebuje tego wsparcia. I nigdy nie zostało to zabronione, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby partnerzy nie mogli być przy porodzie, nawet w najgorętszym okresie covidowym, więc oni oczywiście mogą przyjść, muszą mieć maskę założoną przez cały czas, kiedy jest ktokolwiek z personelu w pokoju. Prosimy ich, żeby nie chodzili po korytarzach, tylko pozostali w tym pokoju. Oczywiście mycie rąk. Jeżeli mają jakiekolwiek objawy, to prosimy, żeby nie przychodzili do szpitala. I tak samo, jeżeli oni wiedzą, że muszą się izolować, że muszą pozostać w domu, to żeby nie przychodzili. Prosimy wtedy kobietę, żeby miała taką jakąś zapasową osobę, która może z nią przyjść.
No właśnie, ta zapasowa osoba jest trochę wcześniej konsultowana, czy, no bo powiedziała pani na początku, że ta sama, która przychodzi od początku, ona powinna być do samego końca.
Są różne sytuacje w życiu i my o tym doskonale wiemy, więc żadne zasady nie są jakby sztywnie ustalane i sztywno się ich trzymamy. Wiadomo, że są takie sytuacje, że nagle ktoś zachoruje i nie może przyjść, musi przyjść inna osoba. Wystarczy to z nami przedyskutować, na pewno nie będzie jakiegoś wielkiego z tym problemu. Najważniejsze jest to, żeby kobieta nie była sama.
A te wszystkie zasady, o których teraz pani mówi podczas naszej rozmowy, czy one są od samego początku prezentowane kobiecie, która właśnie decyduje się na poród? Czy zdarzyło się podczas pani praktyki, że kobieta na przykład nie zgadzała się na jakieś warunki, odrzucała je całkowicie?
No tak samo, no wszyscy jesteśmy dorośli, tak naprawdę, nikt nie chce nikomu zaszkodzić. Zdarzało się, że kobiety odmawiały wykonania testu i miałam parę takich sytuacji.
Co wtedy robicie?
Ja nigdy nie staram się na kogoś, nie wiem, skakać, że musi to zrobić, bo to nie jest tak. Staram się wytłumaczyć, że to chodzi o bezpieczeństwo jej dziecka, wszystkich kobiet i dzieci, które są na tym samym oddziale i całego personelu. Jest to dosyć sporo osób, które są, potencjalnie mogą być narażone i nie zdarzyło mi się tak, żeby kobieta powiedziała nie, absolutnie nie zgadzam się. Po przemyśleniu, po przedyskutowaniu jednak zgadzały się na ten test.
A jak wygląda sprawa szczepienia przeciwko COVID-owi? Pani, która zamierza właśnie urodzić dziecko, może zażądać takiego szczepienia?
To jest bardzo trudny i bardzo gorący temat, powiedziałabym, dlatego że w zasadzie niedawno ogłoszono, że kobiety w ciąży z pewnych grup powinny mieć szczepienie, czy powinny je rozważyć. I tu mówimy o kobietach z naprawdę wysokiego ryzyka. Teraz w ciąży są kobiety, które przed paru lat nie mogły nawet o tym pomarzyć i są to kobiety, które na przykład miały transplant, jakiś przeszczep, które mają bardzo poważne wady serca, czy bardzo poważne wady nerek. W ich przypadku zalecane jest, żeby one dalej w zasadzie zostały w domu i z tego domu nie wychodziły, bo ich ryzyko jest dalej tak duże. Jeżeli taka kobieta zachoruje na COVID-a, ryzyko powikłań jest bardzo, bardzo wysokie. Dlatego zachęcamy, żeby one rozważyły i przedyskutowały możliwość szczepienia, żeby zastanowiły się tak naprawdę, gdzie jest większe ryzyko i gdzie jest większa korzyść. Nie jest szczepienie zalecane dla wszystkich kobiet w ciąży, dlatego że tak naprawdę dalej nie wiadomo, czy mogą być jakieś skutki uboczne w przyszłości dla dzieci. Te szczepienia są bardzo nowe, szczególnie dla kobiet w ciąży, więc trudno tak naprawdę odpowiedzieć tak czy nie.
A gdybyśmy mogli się pokusić o wymienienie takiej gorącej piątki przeciwwskazań?
Tak jak mówię, po przeszczepie, wady serca, wady nerek. Myślę, że kobiety, które pracują w służbie zdrowia, dlatego że wiadomo, są bardzo narażone na ryzyko zachorowania, więc myślę, że one powinny rozważyć. Wiemy, że największe ryzyko jest dla kobiet, które są starsze i które są otyłe, więc może jeżeli ktoś jest w takiej grupie, to również mógłby to rozważyć.
Czy NHS sugeruje jakąś konkretną szczepionkę dla kobiet w ciąży, czy wszystkie według NHS są na tyle bezpieczne, że można je równoznacznie stosować?
Te całe nowiny o Astrze to są naprawdę z ostatnich kilku dni. Wszystkie zalecenia
mówimy
odnośnie
o tych zakrzepie,
COVID-a,
o zakrzepach, które powstają.
Wszystkie zalecenia odnośnie COVID-a zmieniają się po prostu prawie, że z dnia na dzień, więc nie czytałam o tym, że jest zdecydowane przeciwwskazanie, czy jakiś większy nacisk na Pfizera. Ciąża sama w sobie zwiększa ryzyko zakrzepicy, więc to już jakby jeden jest czynnik ryzyka. Natomiast kobiety w ciąży nie podlegają tym samym zasadom szczepienia jak inni ludzie, czyli to nie jest tak, że są ogólne wytyczne i każdy może sobie to szczepienie zarezerwować i pójdzie na nie. Kobieta w ciąży musi mieć tą szczepionkę przepisaną i musi mieć spotkanie z lekarzem, żeby to przedyskutować.
Czyli to nie jest tak, że chcę szczepionkę, bo się boję, tylko po prostu za każdym razem jest to konsultacja z lekarzem.
Tak.
Przypomnę, że moim i waszym gościem, drodzy słuchacze, jest dzisiaj pani Agnieszka Larisz, położna NHS, która współpracuje m.in. z Polską Szkołą Urodzenia w UK. Do rozmowy z naszym ekspertem wrócimy już za kilka minut.
Siedzę i siedzę. Że kiedy znikniesz, nie będę czekał.
Wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym ekspertem, a jest nią pani Agnieszka Larysz, położna NHS, która współpracuje m.in. z Polską Szkołą Rodzenia w UK, jest również międzynarodową certyfikowaną konsultantką laktacyjną. Pani Agnieszko, czy kobiety w ciąży nadal mogą otrzymywać wsparcie i opiekę poporodową? Na czym ona dokładnie polega w czasach pandemii?
Początkowe zasady po porodzie są takie same. Kobiety zostają przez parę godzin albo przez parę dni, w zależności od potrzeb, w naszym szpitalu, na oddziale i w tym czasie oczywiście otrzymują dokładnie taką samą opiekę i wsparcie jak przedtem. Nie ukrywam, że staramy się zachęcać do wcześniejszego wyjścia do domu, żeby jednak tych osób było mniej na oddziale w danym czasie i żeby było też mniejsze ryzyko kontaktu i zarażenia. Jeżeli chodzi o opiekę po wypisie ze szpitala, jest to trochę inaczej niż było. Na pewno jest mniej tych wizyt i na pewno jest mniej kontaktu. Czasami jest to kontakt telefoniczny, później może wizyta w piątym dniu, bo wtedy dziecko musi mieć krew pobraną i wagę sprawdzoną i może jeszcze jedna wizyta około 10 dnia i czasami to jest wszystko.
Czy na przykład, jeżeli kobieta się nie będzie czuła najlepiej, czy w każdej chwili może wezwać ambulans?
Oczywiście, to jest zupełnie bez zmian. Może wezwać ambulans, może dalej do nas zadzwonić, bo dalej jest pod naszą opieką, może zadzwonić do swojej położnej, poprosić o wizytę. Położne dzwoniąc i sprawdzając, jak się kobieta czuje w domu i jej dziecko, wypytują o pewne rzeczy, więc jeżeli coś z tych rzeczy wydaje się, że nie przebiega do końca tak, jak powinno, ona przyjdzie i zobaczy ją w domu, także odwiedzi ją, jeżeli jest taka potrzeba. Tak samo, jeżeli kobieta uważa, że potrzebuje wsparcia, nie wiem, powiedzmy w karmieniu piersią, może o takie wsparcie poprosić.
Pani Agnieszko, a co powinna zrobić kobieta, która jest w ciąży, która została zarażona jednak COVID-19 lub musi pozostawać w izolacji, ponieważ jest w kontakcie z kimś, kto ma dodatni wynik testu, bez względu na to, czy to jest partner, czy ktoś z pracy, mógł się tak wydarzyć, koleżanka, kolega?
Przede wszystkim większość kobiet w ciąży przechodzi COVID-a zupełnie bez żadnych objawów, czyli bezobjawowo i wiemy to już z różnych badań, które były zrobione i w tym kraju, i w Stanach Zjednoczonych, kiedy sprawdza się wszystkie kobiety, które przychodzą do szpitala i około 80% pozytywnych wyników jest bezobjawowych. Pozostała duża część przechodzi to bardzo łagodnie, także na szczęście, no rzadko jest tak, że muszą przyjść do szpitala z tego powodu.
A zdarzyło się w pani szpitalu?
Tak.
Dużo takich osób było?
Nie było dużo takich osób, było parę takich osób. Za każdym razem oczywiście jest to bardzo stresująca sytuacja, indywidualna, bo to są tak naprawdę dwa życia i trzeba się zastanowić, co wybrać w danym momencie, co jest ważniejsze. Często takie kobiety, jeżeli są ich sytuacja jest bardziej skomplikowana, nie są u nas na oddziale, tylko są na oddziałach ogólnych, czy tak zwanych covidowych. I wtedy my je chodzimy, oczywiście chodzimy sprawdzać, czy wszystko jest z dzieckiem w porządku, natomiast nie widzimy ich nieustannie, więc ta opieka jest taka trochę, no, łączona, powiedziałabym. Mhm.
Czy na jakieś szczególne objawy kobieta w ciąży powinna zwrócić uwagę?
Jest też tak, że niestety dużo objawów, które są covidowymi objawami, w ciąży mogą oznaczać coś innego. Więc na przykład trudności z oddychaniem, które są jednym z objawów covida, w ciąży te trudności z oddychaniem mogą oznaczać, że zrobił się jakiś zator, który no, jest dosyć powszechny tak naprawdę. Czy tak samo jakieś bóle głowy, które często występują przy COVID-zie, w ciąży mogą oznaczać stan przedrzucewkowy, czyli problemy z ciśnieniem. Więc tak naprawdę, jeżeli są jakiekolwiek objawy, które martwią kobietę, dobrze jest zadzwonić do nas. Nie czekać. I naprawdę wystarczy telefon. My jesteśmy w stanie przez telefon rozróżnić, czy jest to coś poważnego, czy chcielibyśmy, żeby ta kobieta do nas przyjechała, pomimo jej pozytywnego testu, czy może zostać w domu. Jeżeli ma gorączkę i ta gorączka jest wysoka, to zachęcałabym bardzo do wzięcia paracetamolu, żeby ją obniżyć, dlatego że dzieci nie lubią, jeżeli mama jest bardzo, bardzo ciepła. Nasza temperatura wewnątrz jest o 1 stopień wyższa niż na zewnątrz, więc wyobraźmy sobie, jeżeli mamy temperaturę 39, to tak naprawdę mamy 40 w środku, to jest dosyć dużo. Jeżeli kobieta ma jakiekolwiek obawy, jeżeli chodzi o dziecko, czyli uważa, że to dziecko się rusza mniej, albo się nie rusza, albo się rusza inaczej niż do tej pory, jeżeli ciekną jej wody, czy jakiekolwiek jest krwawienie, wtedy koniecznie musi do nas zadzwonić. I niech się nie martwi, bo jej pozytywny wynik, naprawdę nie powinna tego ukrywać, tylko niech nam powie, a my będziemy przygotowani na jej przyjęcie, także będziemy mieć osobny pokój, może nawet osobne wejście w niektórych szpitalach i personel będzie też przygotowany na jej przyjęcie.
Kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, jest na samym początku swojej ciąży. Mhm. Czy jest jakaś strategia, czy jest jakiś pomysł, czy jest jakiś plan na to, jakaś propozycja bądź sugestia, żeby kobieta wykonywała testy regularnie, bez wpływu na ciążę? Czy jest jakaś taka sugestia? Jeżeli tak, to w jakim odstępie czasu takie testy powinny sobie przeprowadzić?
Nie ma takiego generalnego zalecenia, szczególnie jeżeli chodzi o ciążę. Wiadomo, że w niektórych miejscach pracy, czyli w szpitalach, czy w szkołach już teraz też, pracownicy są zachęcani, żeby testować się 2 razy w tygodniu. No i z tego, co słyszałam z zeszłego tygodnia, jest to plan, żeby każdy dorosły mieszkaniec tego kraju miał taki test robiony 2 razy w tygodniu. Nie ma specyficznych zaleceń, jeżeli chodzi o ciążę. Jak na razie z tych wszystkich badań, które są do tej pory, były rozpatrywane, jakie jest ryzyko ryzyko tak naprawdę dla dziecka, jeżeli ma pozytywny wynik. I tak jak mówię, może być pewne ryzyko, że to dziecko zacznie rosnąć trochę wolniej, dlatego jest to zalecenie odnośnie USG. Jest zwiększone ryzyko pewnych komplikacji, jak wcześniejsze narodziny dziecka i to też wynika z różnych przyczyn. Czasami jest to dlatego po prostu, że mama ma takie trudności z oddychaniem, jest w tak złym stanie, że po prostu nie jest w stanie skupić się, powiedzmy, na dwóch organizmach. I to dziecko musi się urodzić po prostu, żeby jej pojemność płucna była zwiększona i żeby była w stanie tak naprawdę zapewnić samej sobie wystarczająco dużo tlenu. Natomiast nie ma jakichś takich bardzo oczywistych, ujemnego wpływu na płód. Jak na razie, no a wiadomo, tych kobiet w ciąży, które miały pozytywny wynik, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jak na razie nie ma takich jednoznacznych zaleceń, że w ciąży faktycznie trzeba bardziej uważać, bo może coś się stać z dzieckiem. Jeżeli już, to trzeba bardziej uważać na siebie, bo może coś się stać z mamą. Wiadomo, że kobiety, które miały COVID, szczególnie w trzecim trymestrze, czyli pod koniec ciąży, są częściej przyjmowane na oddział intensywnej terapii z COVID-em, niż kobiety w tym samym wieku, które nie były w ciąży. I znowu, może to wynikać z dwóch różnych rzeczy. Może to wynikać z tego, że faktycznie ciężej przechodzą i mają większe komplikacje, albo z tego, że jednak przyjmując ich na oddział, mamy jakby niższy próg takiej tolerancji, dlatego, że ona jest w ciąży. I dlatego, że myślimy wcześniej jakby o tym, że trzeba zadziałać i trzeba ją przyjąć i trzeba ją, nie wiem, przetransportować w odpowiednie miejsca.
Pani Agnieszko, sam proces porodu jest stresujący, zwłaszcza jeśli to jest pierwszy raz dla danej mamy. Dodatkowo w obecnej sytuacji oczywiście lockdownu i pandemii. Jakie możemy podać rady dla mam, które spodziewają się dziecka właśnie teraz w ramach tych restrykcji pandemicznych?
Proszę się nie martwić.
O, świetnie.
Naprawdę, poród się odbywał i dalej się odbywa w dokładnie taki sam sposób. Nic się tam nie zmieniło. My jesteśmy przygotowani i na kobiety, które mają pozytywny wynik, czy negatywny wynik, czy mają objawy, czy nie mają objawów. Stosujemy w zasadzie takie same zasady. Nie wymaga się od kobiet w czasie porodu, żeby miały maski założone, bo to już by było nieludzkie naprawdę. I to naprawdę nasz kontakt jakiś taki bliski i fizyczny nie jest zmniejszony z powodu tego COVID-a. No nie jest to możliwe w czasie porodu, że ja będę stała nagle w kącie pokoju, dwa metry dalej,
tylko
wykrzykiwała polecenia. Także naprawdę nie zostawimy was samych sobie, nie zostawimy was w pokoju na godziny same. Tak jak mówię, my mamy testy dwa razy w tygodniu. Większość moich koleżanek z pracy jest już zaszczepionych dwa razy. Także też ryzyko, że my będziemy przenosić tą chorobę, no jest niskie. Także naprawdę, nie ma się o co martwić. Wasz partner może z wami być. Jesteśmy na tyle elastyczni, na ile możemy być. Bardzo zachęcam wszystkie panie, żeby nie bały się do nas przychodzić. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości co do ciąży, co do dobrostanu płodu, bardzo proszę do nas zadzwonić i przyjść. Niektóre kobiety mówią, a nie będę chodzić, bo to mówią, żeby nie wychodzić z domu, nie chodzić do szpitala. Jeżeli chodzi o ciąży, proszę przyjść. Proszę zadzwonić i przyjść. My zawsze chętniej zobaczymy kogoś zbyt wielu razy i wyślemy do domu po paru minutach, niż zobaczymy kogoś mniej razy niż powinniśmy, no i później wiadomo, może się zdarzyć tragedia. Także bardzo proszę przyjść, bardzo proszę znać swoje prawa. Każdy ma w książce, albo książce porodu, albo czasami na telefonie, na aplikacji już teraz, jest plan wizyt. Proszę sprawdzić i proszę się upewnić, że te wszystkie wizyty mają miejsce, dlatego że, no wiadomo, te wizyty są po coś. W obecnych czasach czasami no jest bałagan, nie będę ukrywać i może się zdarzyć, że ktoś przeoczy jakąś wizytę, że nie ma umówionej wizyty. Bardzo proszę to sprawdzić i upewnić się, że te wszystkie wizyty się odbywają. Szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, które nie mówią dobrze po angielsku, które angielski nie jest pierwszym językiem. Znowu, zalecenia ogólne są takie, że w ich przypadku większość wizyt, jeżeli nie wszystkie, powinny się odbywać bezpośrednio, czyli nie przez telefon i nie przez internet. Przygotowanie do porodu, no niestety większość jakichś klas, szkół rodzenia, które są na NHS-ie, się nie odbywa albo się odbywają może właśnie internetowo. Jeżeli można, to proszę skorzystać. Są również polskie szkoły rodzenia, jak Polska Szkoła Rodzenia w UK. Bardzo proszę skorzystać, nauczyć się swoich praw, przygotować się do porodu, czego się można spodziewać, jak walczyć też o swoje prawa.
Gdzie nasze słuchaczki powinny szukać ewentualnie tych informacji a propos znajomości swoich praw, tych kalendarzy i tego wszystkiego, o czym pani teraz mówiła?
Te informacje są ogólnie na stronie NHS-u. NICE jest taką organizacją, która ma stronę internetową i która wydaje takie ogólne zalecenia. Oni tam mają plan, który powinien się odbyć w czasie ciąży, porodu i po porodzie. Każda kobieta ma taką książkę, książkę porodu, która czasami jest jakby fizyczną książką, a czasami jest to na aplikacji na telefonie. Jeżeli chodzi o prawa, polecam takie organizacje jak AIMS, bardzo, bardzo dobra, szczególnie jeżeli jest jakaś taka trudna sytuacja i kobieta czuje, że ktoś usiłuje ją do czegoś przekonać, czego niekoniecznie chciałaby robić albo nie chciałaby się na to godzić. Poród i ciąża nie jest stanem takim, że jesteśmy ubezwłasnowolnione. Mamy dalej swoje prawa i to kobieta ma te prawa. No, dziecko nie ma praw aż do momentu, jak się urodzi, więc tak naprawdę to my decydujemy o wszystkim. Szpital, nie wiem, położne, lekarze nie mogą zmusić kobiety do jakiegokolwiek działania, jeżeli ona tego nie chce. I warto o tym pamiętać. Warto zasięgać drugiej opinii, trzeciej, czwartej, jeżeli jest to potrzebne.
Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym dzisiejszym gościem i jednocześnie ekspertem była pani Agnieszka Larisz, położna NHS, która współpracuje między innymi z Polską Szkołą Rodzenia w UK. Dodam, że nasza dzisiejsza rozmowa jest dostępna na naszym kanale YouTube. Wystarczy w wyszukiwarce portalu YouTube wpisać nazwę naszej stacji radiowej. Sami Swoi Radio.
Sami Swoi Radio. Gramy najlepszy miks przebojów od lat 90. do współczesnych.